Kierunek Europa. Zaprasza Maciej Mazurek.
Dzień dobry Państwu w kolejnym wydaniu programu Kierunek Europa. Tytuł nie odnosi się do geografii, tylko do tego, co możemy określić mianem europejskiego ducha. Ten europejski duch jest obecnie testowany przez historię, która ujawniła swoje demoniczne, pełne grozy oblicze za sprawą wojny. Ale nie o wojnie będziemy dzisiaj głównie rozmawiać, tylko o kulturze, w sferze, gdzie ludzki duch nabiera sił. Za sprawą czegoś, co można określić mianem mocy estetycznej. Ona jest bardzo ważna, bo buduje tożsamość człowieka. A moim rozmówcą jest pan dr Janusz Janowski, dyrektor Warszawskiej Galerii Sztuki Zachęta, malarz, eseista, krytyk sztuki. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Zwykle, gdy patrzymy na historię, to wojny stanowią niestety cezurę zamykającą i otwierającą epoki. Zajmuje się pan sztukami plastycznymi, sam jest pan malarzem. Czy obserwuje pan zmiany w trendach artystycznych właśnie pod wpływem wojny? Czy jeszcze za wcześnie na takie analizy tego, co dzieje się w sztukach?
Niewątpliwie artyści zainteresowali się tym tematem i wielu z nich, zwłaszcza tych, dla których aktywność w obszarze sztuki wiąże się z nadążaniem za wydarzeniami bieżącymi, ci artyści rzeczywiście już po ten temat sięgają, ale żeby mówić szerzej o pewnym zjawisku, który wpływa na całość sztuki na przykład w kraju, to myślę, że jeszcze jest za wcześnie.
Znaczy, bo niewątpliwie następuje pewna zmiana paradygmatu, czyli następuje koniec tego, powiedziałbym, liberalizmu takiego bardzo ortodoksyjnego. No, czy możemy mówić o pojawieniu się sztuki narodowych właśnie w Europie?
Wydaje mi się, że taka tendencja może się rodzić, ale to wszystko w perspektywie przyszłości należy rozważyć. Sam fenomen sztuki narodowej jest czymś bardzo swoistym i raczej charakterystyczny był dla schyłku XIX wieku, początku XX, czyli czasu, w którym gwałtownie rodziły się państwowości dynamicznie, może nie tyle gwałtownie, co bardzo dynamicznie. I taka świadomość państwowa dodatkowa i sztuka także wówczas polska, chociaż pamiętajmy, że do 1918 roku nie mieliśmy niepodległości, a jednak to, co my określamy i wiążemy ściśle ze sztuką narodową, rodzi się już w XIX wieku, w końcu XIX wieku. Ta świadomość narodowa budowała rzeczywiście obszar jakiś tematyczny, który artyści jakoś sobie szczególnie przyswajali. Wydarzenia historyczne, ale też stylistyka. W sposób dojrzały ona się rodziła dopiero w XX wieku. I wydaje mi się, że właśnie potrzeba akcentowania tej odrębności wówczas była bardzo silna i też można by powiedzieć politycznie bardziej zrozumiała w kontekście.
Ona była czymś naturalnym, tak? Natomiast dzisiaj taką nie jest, dlatego że no, ja wychowałem się na podręcznikach, gdzie było wyraźnie sztuka włoska, sztuka niemiecka i w pewnym momencie ta klasyfikacja w ogóle chyba zniknęła z historii sztuk. Chociaż o niezbywalności jakby tej zasady narodowej świadczy chociażby w Biennale Wenecji, gdzie cały czas odbywa się to pod patronatem tak zwanych galerii narodowych, tak?
Tak, rzeczywiście, no przy okazji tego rodzaju imprez, chociaż też niewątpliwie tak jest, ale trzeba też zwrócić uwagę na to, że to raczej wynika nie tyle z jakiegoś ducha i potrzeby akcentowania tego typu wartości, tylko po prostu zasad i swoistości konkursu, podobnie, nie wiem, jak Eurowizja, która jest konkursem i też reprezentanci, uczestnicy konkursu są reprezentantami narodów, państw, a jednocześnie wiemy, że jest to konkurs, który jest kosmopolityczny, właściwie w ogóle nie kultywujący tych odrębności, a raczej tworzący taką jakiś miks europejskiej kultury pewnego
może
rodzaju.
Może lepiej rozrywki powiedzieć.
Tak, ale w tym sensie chodzi mi tutaj o pewną strukturę konkursową i podobnie jest w Wenecji, kiedy oglądamy poszczególne pawilony, to raczej nie odnajdujemy tam, poza niektórymi pewnie epizodycznie, w jednym roku tak jest, w drugim nie, w zależności od artysty, który jest prezentowany, ale nie odnajdujemy tam cech czy dzieł, które by w jakiś sposób silnie wiązały się z tym, co moglibyśmy tak ogólnie nazwać jako duch narodowy.
Czy w 2019 roku, ja pozwolę sobie na takie wtrącenie, mianowicie byłem w Wenecji i niewątpliwie wartości narodowe znalazłem w pawilonie rosyjskim, bo to tam było straszenie globalną apokalipsą, to tak na marginesie. I pomyślałem sobie, że to też jest soft power rosyjska, użyta w sferze sztuki po to, żeby po prostu wzbudzić przerażenie tych, którzy tą wystawę piekielną oglądają.
No i właśnie. Tak też było w zeszłym roku. Nie było tego typu akcentów. Wręcz przeciwnie. Nie, raczej pawilony jakoś się odrywały, chociaż, i tutaj warto to zauważyć, pawilon polski, z jednej strony artystka Małgorzata Mirga-Tas no jest artystką polską, ale pochodzenia romskiego i ten element jej pochodzenia był tu silnie akcentowany i w tym sensie nasz pawilon był niewątpliwie nasycony tego typu duchem i emocjami, ponieważ praca, która była prezentowana w pawilonie, odsyłała do, czy była pewnego rodzaju metaforą, ale też ilustracją losu Romów w Europie przez wieki, no w pewnym też ikonograficznym nawiązaniu do malowideł w Pałacu Skifanoja w Ferrarze, ale rzeczywiście ta praca w ten sposób może być postrzegana, ale tutaj będziemy musieli wtedy też zastrzec, że dotyczy kultury Romów i w tym sensie rzeczywiście miała te cechy, o których mówimy.
Sfera sztuki zawsze zachowuje autonomię względem sfer polityki i ekonomii, a tę autonomię budują wartości estetyczne. Też jakby czytając pana program, to zauważyłem, że znaczenie tej sfery estetycznej bardzo dla pana jest istotne.
Tak, może nawet nie tyle estetyczne, jeżeli byśmy chcieli się wyrazić ściśle, co tego, co dotyczy filozofii sztuki. Estetyka jest pewnego rodzaju ujęciem tego problemu i raczej skłania do myślenia o tym, co formalne, tymczasem jakby istotą tutaj ważną kwestią niewątpliwie w sztuce pozostaje piękno, ale rozumiane właśnie z perspektywy ujęcia filozoficznego, czyli piękna o charakterze metafizycznym, transcendentalnym, przekraczającym nie tylko to, co rozumiemy pod pojęciem estetyki. Niemniej jednak rzeczywiście ta niezależność sztuki od ekonomii czy polityki jest bardzo ważna, a współcześnie nie tak oczywista, bo już z samego powodu takiego, że w gruncie rzeczy porzucono w XX wieku w sztuce Zachodu przede wszystkim, porzucono takie właśnie uniwersalne kategorie jak piękno czy kwestia doskonałości warsztatowej i tak dalej. Wszystkie te elementy zostały usunięte, w związku z tym kryteria musiały być zmienione i zostały zmienione i nierzadko zdarza się, że tymi kryteriami są kryteria wprost ekonomiczne, czyli artystą wybitnym jest ten, który sprzedaje za wysokie honoraria swoje dzieła, albo artystą ważnym jest ten artysta, którego sztuka świetnie ilustruje przemiany polityczne i jakiś program polityczny jest wspierana, w związku z tym przez odpowiednie gremia. I w tym sensie współcześnie te problemy, te kwestie się przenikają. Przenikają się niestety ze szkodą dla samej sztuki.
Znaczy, bo można powiedzieć coś takiego, przepraszam bardzo, że wchodzę w słowo, mianowicie, że w epoce ekonomicznej trudno się dziwić, zdominowanej przez ekonomię, że rzeczywiście tutaj wartością samą w sobie staje się no, pieniądze. Tutaj przypominam tą słynną czaszkę Hirsza, diamentową i złotą, tak, która jest swoistym takim znakiem sztuki naszych czasów.
Tak, zdecydowanie tak. Jest symbolizuje to. Także te kwestie, o których mówię. Tymczasem sztuka, żeby zachować swoją odrębność, winna mieć swoje odrębne kryteria i kiedyś tymi kryteriami no, było właśnie tak rozumiane piękno, jak wspominałem, także powiązane czy w jakiś naturalny sposób z pięknem kwestia właśnie doskonałości, harmonii i tak dalej, i tak dalej.
Czy to jest nieodwołalne? Nie uważa pan, żeby to było nieodwołalne, tak?
Tak, zdecydowanie nie uważam, że to jest odwołalne, dlatego że proszę zwrócić uwagę, że każdy człowiek, niezależnie od kontekstu kulturowego, w jakim się rodzi, niezależnie, czyli nie tylko niezależnie od najbliższej wspólnoty rodzinnej, ale także państwowej i cywilizacyjnej, Każdy z tych ludzi w naturalny sposób, w sposób przyrodzony, bez żadnej konieczności nauki, edukacji w tym kierunku, dostrzega w swoim otoczeniu poprzez zmysły to, co kwalifikuje jako piękne. Naturalnie to robi, bez żadnej pomocy, bez nikt nie musi nikogo uczyć, żeby człowiek był w stanie w jakimiś słowami wyróżnić to, co budzi jego zachwyt, jako piękne.
Znaczy, czyli można powiedzieć tak, że większość elit artystycznych ma jakby fatalne albo skrzywione rozpoznanie antropologiczne.
Może tak być, że tak, że buduje swoje teorie w oparciu o błąd właściwie.
Znaczy, wchodząc w myśl, panie doktorze, zauważyłem ten niebywały rozwój przemysłu ogrodniczego, że z jednej strony, no właśnie, galerie sztuki współczesnej, które często świecą pustkami i są nakręcane przez metabolizm, taki powiedziałem informacyjno-rozrywkowy, a z drugiej strony to dążenie ludzi do piękna poprzez odwiedzanie i też potężny rozwój przemysłu ogrodniczego, czyli hodowanie kwiatów na przykład dzisiaj jest czymś bardzo istotnym i działającym terapeutycznie, tak?
No właśnie, jest to niewątpliwie jeden z elementów, który jak gdyby człowiek tą potrzebę sobie zabezpiecza właśnie w taki sposób i pewnie wiele innych. Zwróćmy uwagę, cały przemysł na przykład samochodowy. No, samochód jest tutaj, staje się symbolem piękna, Ferrari, Porsche, piękny design i tak dalej, czy skupianie uwagi na stroju.
Znaczy paradoksalnie właśnie, że tu jest sprzeczność, że jakby elity, część elit artystycznych i estetycznych jakby stwierdziła, że estetyka została postawiona w stan oskarżenia wręcz, tak? A jednak przywiązanie tak zwanych zwykłych ludzi do wartości estetycznych jest niezmienne tutaj, także jest to sprzeczność, tak?
Tak, no jest niezmienne, bo wynika z natury człowieka, jak się okazuje, a nie z jakiejś doktryny, ideologii, ani nawet właśnie doktryny artystycznej. I zakłamywanie tego prowadzi właśnie do tego rozdziewu, do tego, że właściwie większość ludzi w sposób naturalny nie interesuje się dużą częścią produkcji artystycznej, dużą częścią, bo pamiętajmy, że są artyści, którzy zawsze są na to wrażliwi, na te uniwersalne wartości i którzy pomimo tego, że znajdują się gdzieś na marginesie, czy muszą funkcjonować na marginesie sztuki współczesnej, to jednak dają wyraz temu przywiązaniu i w jakiś sposób nie zatracają tego związku sztuki z tymi uniwersalnymi wartościami.
Nie uważa pan słynnego merd artysty Manconiego za dzieło genialne?
Powiem szczerze...
Słynne gówno artysty, przepraszam bardzo, włoski artysta... lata 50., tak?
Tak. Chodzi o to, że rozumie, że w kategoriach takiej koherencji idei artystycznej z dziełem i formalnym wyrazem tego dzieła, to akurat ten obiekt oczywiście w sposób może najbardziej wymowny daje wyraz idei zmienności, płynności czasu i tego, co jest tak ważne dla artystów czy teoretyków związanych z nurtami współczesnego takiej heraklitejskiej interpretacji świata, no to przede wszystkim reprezentowanie przez...
A to nie jest to, nie jest to czysty nihilizm?
No jest. Jest. I w tym sensie to dzieło, ono jest w jakiś sposób emblematyczne, ale akurat to jedno dzieło. I dlatego tak się zawahałem, bo oczywiście w tym sensie powaga czy ważność tego obiektu dla rozumienia sztuki jest istotne, ale nie wolno wtedy zapominać, że właśnie ono wyraża głębie o charakterze nihilistycznym.
Wiele było modnych i głośnych objawień. Tutaj słowo objawienia używam w kontekście takim zdecydowanie ironicznym na temat śmierci estetyki, śmierci malarstwa, a jak się okazuje, że malarstwo de facto ma się dobrze i możemy widzieć nawet pewien renesans, tak? No i podobnie, jeśli chodzi o tą sferę estetyczną, że trzeba być bardzo sceptycznym wobec wszelkich tego typu objawień o końcu czegoś, tak? Że ci, którzy ogłaszają, to nie jest tak, że można zawyrokować i stwierdzić, że kończy się historia sztuki.
Tak, zdecydowanie tak. A ta tendencja do takich wyroków, ona wypływa z pewnych afiliacji także właśnie filozoficznych, tak, idealistycznych, uznania, że człowiek dzięki rozumowi jest w stanie właściwie rzeczywistość w pełni ją kreuje i w ten sposób właściwie rzeczywistość nie wykracza poza to, co rozum uzna za rzeczywistość. Tymczasem każdy z ludzi doświadcza tego, że rozum jest tylko w pewnej korelacji z rzeczywistością, że rzeczywistość jest po prostu taka, jaka jest, niezależnie od tego, tego, czy my chcemy to uznać, czy nie. Tutaj warto przywołać tą zabawną anegdotę z Hegelem, tak, genialnym filozofem idealistycznym niemieckim, który zareagował na słowa studenta, który w pewnym momencie jego wykładu zwrócił uwagę, no ale panie profesorze, ale rzeczywistość jest inna niż to, o czym pan mówi, a on mówi, no tym gorzej dla rzeczywistości. W tym sensie człowiek naturalnie zderza się z rzeczywistością w sposób taki, jak to opisywał kiedyś Arystoteles. Realizm, rzeczywistość jest realna i jest niezależna od tego, co my o niej myślimy. My mamy pewne, możemy w jakiś sposób ją uchwytywać, ale ona w tym sensie jest niezależna. Tymczasem ci, którzy tak chętnie wypowiadają opinie o końcu, przywiązani są do myślenia idealistycznego, takiego, że to oni tę rzeczywistość w pełni wyczerpują swoim rozumem, kreują ją, oni ją określają.
No to jest oczywiście, to jest tylko mit, tak? Tylko wydaje się, że można określić rzeczywistość, która zawsze jest większa niż nasze o niej wyobrażenie. Kartezjusza oczywiście słusznie lub niesłusznie oskarża się o tą instrumentalizację, powiedziałbym, rzeczywistości, no, która powoduje, że patrzymy na nią jednobocznie. Ale myśląc o ilustracji muzycznej dla tego programu, pomyślałem o Henryku Mikołaju Góreckim. Kategoria piękna w tej muzyce jest rzeczywiście kategorią fundamentalną. I to fragment Jasności promieniste. Cudowna, delikatna muzyka. Po wysłuchaniu tego fragmentu takie mam poczucie, że ta muzyka rzeczywiście mogła być genialnym komentarzem do wystawy rysunków Tadeusza Kulisiewicza w Zachęcie. Przez swoją, powiedziałbym, przez siłę i jednocześnie delikatność. Nawiązuję tutaj do wystawy, którą pan zaaranżował, tak? W Zachęcie, która rzeczywiście jest wydarzeniem artystycznym.
Cieszę się, że za tę opinię rzeczywiście wszystkich zapraszam do Zachęty. Ta wystawa trwa do początku marca. Do pierwszych dni marca i jest ogromną ekspozycją, prezentacją ponad 500 prac. Wielu też filmów dokumentalnych jest dużym przedsięwzięciem i rzeczywiście pokazuje artystę, prezentuje artystę, który taką delikatność doświadczenia rzeczywistości drugiego człowieka potrafił w sposób niezwykle subtelny i taki lapidarny, zwięzły wyrazić w swoich rysunkach. Uderzające jest dla mnie w nich także to, że Kulisiewicz, mimo że właściwie całą swoją twórczość powojenną skoncentrował na temacie portretu, pejzażu, to te portrety, których wykonał, ogromne setki, one wszystkie były realizowane z potrzeby czysto artystycznej, nigdy zarobkowo. Nie sprzedawał tych portretów, nie robił na zamówienie, jak na przykład Witkacy, tylko właśnie z zachwytu nad człowiekiem, jego twarzą, fizjonomią. Także rzeczywiście bardzo zachęcam do obejrzenia tej wystawy i zakupu niezwykłego wydawnictwa, bo został wydany wielki album, także prezentujący kilkaset prac artysty z tekstami badaczy i z jego biografią.
Zwiedzając tą wystawę przypomniało mi się takie przysłowie czy powiedzenie, że cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie. Dlatego, że ranga rzeczywiście tego artysty, jeśli chodzi o umiejętności rysunkowe, no to jest rzeczywiście Modigliani, to jest Picasso. To śmiało można zestawić z Matissem też. Ale mam takie pytanie, czy nie obawiał się pan pewnych zarzutów, że wystawia pan Kulisiewicza, artystę, który był dość mocno uwikłany? Był takim modelowym artystą w PRL-u, tak? Który dobrze funkcjonował w symbiozie z systemem.
Tak,
i tutaj się mogły pojawić takie zarzuty, tak, że...
No, pojawiały się takie zarzuty niekiedy formułowane przez ludzi, którzy mają właśnie i bardzo negatywny stosunek do przeszłości komunistycznej. Starałem się wówczas wyjaśnić, że rzeczywiście, jeżeli chodzi o Kulisiewicza, to był artysta, który był szybko doceniony jeszcze w okresie międzywojnia i później w czasie komunizmu związany był z partią rządzącą, z władzą poprzez należenie do choćby partii, do różnych organizacji. asocjacji, ale był to artysta, był to człowiek bardzo taki skromny, wyciszony i on właściwie nie był działaczem niewątpliwie i nie był kimś, kto w jakiś sposób aktywnie uczestniczył w tej polityce, ale korzystał z tego, że władza mogła i chętnie wysyłała Kurusiewicza na różne wyjazdy zagraniczne, tyle że dzięki temu mamy całe teki arcydzieł rysunkowych właśnie z podróży takie jak podróże w Meksyku, całe piękne zbiory prac niezwykłych pejzaży z Chin na przykład, z Kuby, wspaniałych rysunków z Kuby czy z Brazylii. W związku z tym oczywiście można zasadnie wskazywać na to uwikłanie w życiorysie Kurusiewicza, jednak gdybyśmy tak chcieli robić wobec artystów, to pamiętajmy, że bardzo wielu musielibyśmy wykluczyć, bo chociażby Dawid, genialny malarz, twórca Przysięgi Horacjuszy słynnej, przecież współdziałał w terrorze rewolucyjnym i masę jest twórców, którzy mają takie uwikłania, chociażby także Forman. Znaczy
to często jest zarzut ze strony artystów o poglądach lewicujących dzisiaj, ale co jest ciekawe, mianowicie, że elity artystyczne, znaczna ich część, prowadzą ideologiczną krucjatę, symulując bunt, a jednocześnie za sprawą lewicowych ideologii świetnie kooperują z wielkim korporacyjnym biznesem. Tu się przypomina to biblijne napomknienie, że dźbo w oku bliźniego widzisz, a belki w swoim nie. Tak. Jest coś rzeczy, tak? Z tym związkiem artystów, którzy robią ze sztuki politykę z korporacyjnym biznesem.
Tak, no więc właśnie i tutaj ja uważam, że te kwestie trzeba też właściwie rozdzielać. Jeżeli mamy, jak w przypadku Kurusiewicza, do czynienia z artystą, który jest klasy naprawdę międzynarodowej i w moim głębokim przekonaniu, jeżeli chodzi o dyscyplinę rysunku, to jest bodaj najwybitniejszy rysownik XX wieku, bo obok niewątpliwie takiego geniusza rysunku, jakim był Picasso, a w moim przekonaniu przewyższający w tej klasie rysunki chociażby Henri Matisse'a i głęboko zgadzając się z poglądami na przykład Białostockiego na te różnice i na to porównanie, zamieściłem cytat z tekstu wybitnego, najwybitniejszego, bodaj jeden z najwybitniejszych polskich historyków sztuki Jana Białostockiego, który w swoim tekście wskazuje na to, że w porównaniu do rysunków Kurusiewicza, rysunki Matisse'a są artystycznie mniej wartościowe, chociażby już ze względu
znaczy,
na...
Brakuje nam takich historyków sztuki jak Białostocki, który widział, niezależnie od tych wszystkich, powiedziałem, kulturowych projekcji, o tak zwanej wyższości kultury zachodniej, francuskiej, amerykańskiej czy niemieckiej nad kulturą polską. Ja myślę, że te wektory trzeba byłoby trochę przemodelować ze względu na jakość polskiej sztuki, żeby skończyć z taką zasadą, że warunkiem kariery w Polsce jest uznanie w Nowym Jorku czy Berlinie, bo właśnie w taki sposób objawia się coś, co można by określić mianem prowincjonalizmu polskiej kultury. I trzeba z tym skończyć. Zgadza się pan dyrektor, tak?
Tak, muszę powiedzieć, że tak, że tutaj zgadzam się z takim punktem widzenia. Wydaje mi się, że jest wielu artystów, że niepotrzebnie właśnie te nadmierne wiązanie kariery polskiego artysty z jego obecnością w innych, właśnie na Zachodzie, tak nazwijmy to obrazowo, kolokwialnie, prowadzi do takiego prowincjonalizmu, bo artyści koncentrują się na tym, żeby odpowiadać na zapotrzebowanie kulturowo-artystyczne właśnie tamtych ośrodków. W ten sposób zupełnie pozbywają się tej swoistości, odrębności, która się zawsze ujawnia. Widzimy to chociażby w twórczości genialnego polskiego malarza, któremu poświęcony został rok 2023, czyli Jerzego Nowosielskiego. Przecież ta zupełna swoistość i odrębność jego sztuki wyrasta właśnie z tej odrębności narodowej i cywilizacyjnej. I być może właśnie dlatego nie miał tak fascynującej recepcji w świecie zachodu i nie należy się tym martwić. Trzeba się cieszyć i propagować tę twórczość. Jest wielu innych takich artystów, jak Lebenstein i wielu innych.
Panie dyrektorze, żyjemy w takich czasach, że mówienie rzeczy oczywistych jest niezwykle oryginalne. To tak na marginesie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był pan dr Janusz Janowski, dyrektor warszawskiej Zachęty. A na zakończenie proponuję wysłuchać fragment serenady na fortepian Stefana Kisielewskiego, wybitnego pisarza, wielkiego publicystę i znakomitego kompozytora, w której muzyce jest dużo, powiedziałbym, nuty prześmiewczej i sarkazmu.
Kierunek Europa.